Peron kulturalny.
Relacje, rozmowy, recenzje.
Dobry wieczór, przy mikrofonie Marcin Mindykowski. Dziś wyjątkowo, zamiast debaty o kulturze, wracamy do zakończonego w sobotę festiwalu filmowego w Gdyni. Podczas tegorocznej edycji w sposób szczególny upamiętniono Krzysztofa Kieślowskiego. Z powodu przypadającej w tym roku 20. rocznicy śmierci reżysera odbył się m.in. specjalny pokaz przypadku z pamiętną rolą Bogusława Lindy i poruszającą muzyką Wojciecha Kilara. Przypadek powstawał w gorączce karnawału Solidarności. Kieślowski tak przybliżał swoją myśl. Chyba każdy kiedyś gdzieś się spóźnił, kogoś nie spotkał, chyba każdemu zdarzyło się coś takiego, że jego życie mogłoby się potoczyć zupełnie inaczej, ale nie potoczyło. Już na bardzo wczesnym etapie przygotowań do filmu zaprosił do współpracy drugą reżyser Violettę Ból.
Dzwoni telefon do mnie. Dzień dobry, mówi Krzysztof Kieślowski. Czy pani by się mogła spotkać ze mną? No i spotkaliśmy się w kawiarni Mozaika. To też były moje początki mieszkania w Warszawie. Wtedy nie za bardzo znam miasto, więc starałam się wyjechać dużo wcześniej, żeby się nie spóźnić. A on nigdy się nie spóźniał. Nigdzie. I nagle wchodzi do Mozaiki tak... Nie spóźniłem się chyba. Nie, to ja jestem wcześniej. Od tego się zaczęła nasza przygoda, właściwie spotkanie, nasza praca, nasza przyjaźń, nasze współpartnerstwo. To coś, co zostaje na całe życie. I w tej właśnie kawiarni Mozaika on opowiedział mi film. On zawsze barwniej opowiadał i piękniej niż potem to było na planie. Ja pamiętam bardzo często aktorzy do mnie mówili: Jezus, jak on rozmawiał ze mną, to ja myślałam, że to taka rola, że to nie wiadomo co, że to po prostu wchodzę w coś absolutnie niebywałego. Ja przeczytałam scenariusz, nie ma tego scenariuszu. Jak przeczytałam przypadek, podobał mi się bardzo ten scenariusz, podobał mi się pomysł, taki wydawał mi się niezwykle oryginalny, taka próba jakby spojrzenia na życie człowieka z pozycji pewnego wyboru. Przypadku, ale i wyboru, bo nie tylko w zależności od tego, kogo spotkamy, czy co nam się wydarzy w życiu, tak może się ułożyć nasz los, ale to czasami może też jest i nasz wybór. Wtedy te wybory były bardzo radykalne, zdecydowane, albo się jest w partii, albo się jest w opozycji, albo chce się być człowiekiem uczciwym, nie będąc ani tu, ani tu, nie zajmując żadnej radykalnej postawy. Niemniej jednak każdy z tych wyborów prowadzi do pewnej nieuchronności losu ludzkiego, do śmierci. Nie myśleliśmy o tym relatywizmie wyborów, tylko szukaliśmy człowieka, właśnie takiego, który umiałby się sprawdzić w każdej sytuacji. Umiałby się odnaleźć, umiał być kimś wartościowym.
Przypadek zrodził się z pomysłu, który można streścić w słowach: co by było gdyby. Opowiada trzy warianty życia 24-letniego Witka Długosza, wychowanego tylko przez ojca półsieroty, studenta czwartego roku medycyny, człowieka u progu dojrzałości. Bohatera poznajemy, kiedy tuż przed śmiercią rozmawia z ojcem przez telefon.
Halo, Witek?
Tak?
Witek?
Tak, tato?
Zabierają mnie do szpitala, jest tu Kasia. Chciałem ci powiedzieć, bo możesz nie zdążyć. Nic nie musisz.
Czego nie muszę?
Niczego.
Tato!
Ojciec.
Tym samym ojciec ofiarowuje Witkowi wolność, która jednak okaże się dla niego bardzo trudnym wyzwaniem. Od tej pory bohater będzie poszukiwał czegoś, co nada jego życiu sens. Zacznie od wzięcia na studiach urlopu dziekańskiego i wyjazdu z Łodzi do Warszawy.
Przestał pan odczuwać powołanie?
Tak.
I?
Umarł mi ojciec kilka dni temu. Chciał, żebym był lekarzem. A kiedy umierał, powiedział, że już nie chce. Chciałbym się teraz trochę zastanowić.
Oczywiście. Trudno.
Wąsy się zrobiły panu dziekanowi.
W momencie, kiedy zziany Witek wbiega spóźniony na dworcowy peron, żeby dogonić odjeżdżający pociąg, historia zyskuje trzy różne rozwinięcia. pierwszym wariancie Witek dogania pociąg i wskakuje do niego. Podczas podróży poznaje Wernera, starego komunistę i idealistę, który mimo zaznanych w latach 50. represji nadal wierzy w marksizm. Wernera zagrał Tadeusz Łomnicki.
Chciałem państwu zaprezentować moje poglądy współczesne na ideę, z którą związany już jestem od 40 lat. Każde pokolenie pragnie jakiegoś światła. Potrzebuje zapewnienia i wiary, że świat można urządzić sprawiedliwiej i lepiej. To pragnienie, które jest starsze od Marksa i młodsze od Marksa, podobne jest, przypomina narkotyk. Na początku życia daje radość, ponieważ światło jest tak blisko, że istnieje pewność dojścia, a u końca życia przynosi gorycz, tak? Ponieważ widać, jak bardzo znów się oddaliło.
Z jego inspiracji Witek zaczyna działać w socjalistycznej organizacji młodzieżowej, choć prywatnie wiąże się z opozycjonistką, swoją pierwszą licealną miłością, Czuszką. W tej roli wystąpiła Bogusława Pawelec.
Ja myślę sobie tak, że Krzysio zasłużył na nas, a my na niego. On taką jakąś małą, niewidoczną różdżką powodował nam. Nigdy w życiu nie udawał, że jest reżyserem, on po prostu nim był. Nie udawał artysty, po prostu nim był. I wielkość jego na tym polegała, co jest dzisiaj bardzo rzadkie. Ja przez przypadek zagrałam w przypadku. Oni nie mieli Czuszki jeszcze, kiedy już zaczęli zdjęcia. To był właściwie mój debiut. Ja nie znałam scenariusza. Pan Krzysztof Kieślowski dosyć szybko przyszedł ze mną na ty, po czym wręczył mi scenariusz. Nie zdając sobie sprawy, to było nieprzemyślane. Nie wiedziałam, że to tak szybko nastąpi. Oddałam mu ten scenariusz i powiedziałam, że ja nie chcę żadnych rozczarowań, a wiem, że już państwo zaczęliście te zdjęcia. Nie chciałabym płakać później. I proszę jutro do mnie zadzwonić o godzinie 10:00. Mam próbę w Teatrze Jaracza. Tak też się stało. I wszystko to, co mnie spotkało, ja zawdzięczam jemu. I ja jestem szczęśliwa dzisiaj, kiedy ten czas już mój mija w zawodzie, że ja miałam to szczęście z wielkim tego świata spotkać się.
W drugiej odsłonie filmu Witek nie dogania pociągu i wdaje się na peronie w bójkę z Sokistą. Trafia przed kolegium i zostaje skazany na prace społeczne. Podczas wykonywania kary poznaje opozycjonistę Marka. Za sprawą kolejnych spotkań z żaliwie wierzącą kobietą i księdzem, Witek wsiąka w działalność podziemną. Nawraca się i przyjmuje chrzest.
Panie Boże, już po wszystkim ochrzciłem się. Jestem tutaj. To są formalności, ale wszystko zrobiłem. To teraz proszę cię, bądź. Jestem gotów, ochrzciłem się. Proszę cię tylko, żebyś był.
Nawiązuje też romans z siostrą swojego kolegi z lat szkolnych, mężatką Werą, Żydówką. Do roli Wery Kieślowski wybrał Marzenę Trybałę.
Jak Krzysztof zaproponował mi tę rolę, byłam ogromnie szczęśliwa, nie tylko dlatego, że czułam, że rozmawiam z ciekawym, bardzo interesującym człowiekiem, interesującym reżyserem, ale materiał dawał mi szansę zagrania roli tu i teraz. Powiedział mi w dodatku, że chce pani zaproponować coś zupełnie innego niż rola, które pani dotychczas proponowano. Rolę introwertyczną, wyciszoną, skupioną, ale przez to bardzo mocną. No i to był taki wstęp, a potem świadomość, że na moich oczach dzieje się historia i że ja mogę być nie tylko uczestnikiem tej historii jako ja, ale jak gdyby częściowo być kronikarzem, czyli oddawać klimat tamtego czasu, tamtego gorącego czasu.
W trzeciej wersji swoich losów Witek nie dogania pociągu. Spotyka za to na dworcu koleżankę ze studiów, Olgę. Wkrótce żeni się z nią i zakłada rodzinę. Olgę zagrała Monika Goździk.
Viola Bull, asystentka, dając mi scenariusz, powiedziała, ale Moniko, przeczytaj dokładnie scenariusz, bo tu chodzi o dosyć poważne sceny erotyczne. No i tu mnie zmroziło. Pierwsza rola w filmie, ja wstydliwa, niepewna siebie jeszcze, jak sobie z tym poradzić. Zawsze byłam przeciwna tego typu scenom, kiedy one niczemu nie służą. Są po prostu tylko po to, żeby pokazać trochę nagości. I zawsze oburzałam się czymś takim. Ale przeczytawszy scenariusz, wiedziałam, że to ma swoją wartość i te sceny czemuś służą. A potem to, co się działo na planie, to znaczy ten cudowny człowiek, wrażliwy, który potrafił stworzyć wspaniałą atmosferę, spowodował, że przestałam się bać. Krzysztof Kieślowski umiał wybrać aktora do właściwej roli. On szukał właśnie takiej, a nie innej wrażliwości. I mi się wydaje, że to miało miejsce szczególnie z moją rolą, bo tu chodziło o to ciepło domowe. O ten właśnie moment, gdzie ta rodzina dla Witka była Nawet nie wiadomo, czy nie najważniejsza. No tak samo jak kariera, ale kariera służyła temu, żeby zarobić, żeby się spełnić jako mężczyzna, a tak samo przy kobiecie, dać jej tę miłość. Tutaj właśnie było potrzebne to ciepło. I wydaje mi się, że po prostu Krzysztof zobaczył we mnie coś takiego.
W tej części filmu bohater wraca na studia, a po ich ukończeniu dziekan proponuje mu asystenturę. Nie wstępuje do partii, ale nie składa też podpisu pod listem protestacyjnym w obronie represjonowanych opozycjonistów.
Dzień dobry.
Cześć.
No, słucham.
Zbieramy podpisy pracowników naukowych.
Czemu?
Szykanują studentów na różnych uczelniach za drugi roznoszenie gazet. Wie pan, za latający uniwersytet.
A ten doktor?
Chcą go wyrzucić z uniwersytetu. Też podobno drukowa.
No ale kto to jest?
Syn naszego dziekana. Dlatego dziekan odmówił podpisu. Słyszeliśmy, że pan odmówił wstąpienia do partii.
Tak, ale tego też nie podpiszę.
Czemu?
Bo nie chcę się mieszać ani w tamto, ani w to.
Każdy ma prawo się bać.
Ja się nie boję, proszę pana.
Dlatego jestem lekarzem, że chcę odpowiadać za to, co robię i robić też sam. Dziękuję.
Latem 1981 roku Kieślowski pokazał wstępną wersję filmu Agnieszce Holland i Hannie Krall. To, co on nam pokazał, było straszne, okropne. To były trzy rozdeptane kapcie, wspominała Krall. Kieślowski wyjechał wtedy na wakacje do Japonii. Po powrocie nakręcił jeszcze raz większość zdjęć i uratował film.
Zaczynając realizację, miał takie z góry założone, takie formalne zasady realizacji. On chciał, żeby każda część czymś się różniło. Po pierwszych tych układkach montażowych on stwierdził, że ta zasada się nie sprawdza. Tak mniej więcej przekręciliśmy 80% materiału. Krzysztof, pracując nad realizacją filmów, miał bardzo krytyczny stosunek do samego siebie. Także ja to się śmiałam, jak pracowałam jako drugi reżyser już później z różnymi innymi reżyserami, to jak był scenariusz, to ja odcinałam rogi scen już zrobionych, kartek, prawda? A u Krzysztofa nigdy nie można było obciąć tego rogu, tylko zakładałam, bo zawsze potem odwracałam, że to dalej jest niezrobione.
Władzy przypadek się jednak nie spodobał.
I był stan wojenny. Była kolaudacja, która była bardzo źle przyjęta, no i film właśnie został skierowany na półki. Przychodziło wtedy mnóstwo ludzi do montażowni i opuszczałam cały film od początku do końca. Trzeba pamiętać, że ten film też był robiony w dość specyficznych warunkach, bo to był rok 81, była Solidarność, ale jednocześnie było takie kompletne niepogodzenie się tej drugiej strony z jakimikolwiek próbami wolności.
Szczególny opór cenzury budziła scena koncertu Jacka Kaczmarskiego w domu Witka, podczas której Bart Solidarności wykonuje ostry protest song Nie lubię.
Ja nienawidzę, gdy przerwi mi rozmowę w słuchawce suchy metaliczny szczęk. Ja nienawidzę strzałów w tył głowy, do sal w powietrze czuję tylko wstręt. Ja nienawidzę siebie, kiedy tchórzę, gdy wytłumaczeń dla łajdet szukam swych. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich. Kiedy uśmiecham się do tych, którym służę, choć z całej duszy nienawidzę ich.
Nie mógł się pokazać ani jeden fragment chociażby ujęcia, gdzie byłby Kaczmarski. Krzysztof się nie zgodził na wyrzucenie Jacka Kaczmarskiego. Natomiast potem to był warunek, że jeżeli zostanie wycięty Kaczmarski, to film może mieć swoją premierę i może być pokazywany. I Krzysztof zgodził się na to, no bo żal mu było filmu, który jednak tyle lat leżał na półkach, najdłużej chyba ze wszystkich filmów.
Nakazano także wyciąć scenę, w której wezwani przez sokiste milicjanci pałują Witka na dworcu.
Wszystkie te rzeczy, które dotykały w jakikolwiek sposób systemu, w jakikolwiek sposób partii, czasem drobne jakieś zdania, kiedy dziekan mówi do Witka, żeby się zapisał do partii, a on mówi, nie, bo oni robią różne świństwa. Więc czasami wydawało się, że to są rzeczy banalne zupełnie i nieznaczące, natomiast no, dla nich to miało kolosalne znaczenie.
Przypadek zwolniono z półek dopiero po 6 latach. Wersja z 9 ingerencjami cenzury trafiła do kin w 1987 roku. Na festiwalu w Gdyni film otrzymał wtedy nagrodę za scenariusz, a Bogusław Linda za pierwszoplanową rolę męską. Dopiero po 22 latach, w 2013 roku, dzięki cyfrowej rekonstrukcji, zobaczyliśmy przypadek w wersji bliskiej temu, co chciał pokazać Kieślowski. Współpracownicy reżysera przywrócili wycięte przez cenzurę sceny. Mimo tych trudności wspominają pracę nad przypadkiem jako wyjątkowy czas.
On mi powiedział wtedy, że wy młodzi to tak chcecie się szastać, jak macie w środku emocje, to tak wywalać te bebechy, cytuję go, tak pokazać, to mam, to mogę. A on mówi, a skromniej, a oszczędniej, a do środka, to ma dużo większą siłę i z tej jego rady reżysera do aktorki zaczęłam korzystać nie tylko w filmie, ale i na scenie. I to jest bardzo wielka mądrość. Bardzo był czuły naprawdę. I nie umiem tego powiedzieć, bo to była reżyseria, a nie była reżyseria. Tylko się przysłuchiwał. No byliśmy wtedy z Bogusiem młodymi aktorami i bardzo się wstydziliśmy, ponieważ Krzysztof już wtedy, chociaż no, był starszy od nas, ale nie tak wiele. I sprawiał zawsze wrażenie człowieka, który wie więcej, co jeśli chodzi o rolę reżysera, no jest nie do przecenienia. I on na nas patrzył, jak się coś powiedziało, on podnosił wzrok i tylko tak popatrzył. I myśmy, bojąc się kompromitacji, mimo że on był życzliwy, bywał złośliwy, ale z takim ciepłem. I on po prostu tak popatrzył i my tak już czuliśmy się głupio, że coś chlapnęliśmy i tak dalej, i tak dalej. Więc próbowaliśmy, ale z pełną jego akceptacją i z takim poczuciem, które jest dla aktora fantastyczne, że to, co robię, tak jak mnie niesie intuicja, wiedza na temat roli, to... Jeżeli coś będzie, fałszywy ton, nuta, to reżyser na pewno mi to, jeśli sama tego nie wychwycę, to reżyser na pewno to wychwyci, czyli dawał totalne poczucie bezpieczeństwa.
Ja nie pamiętam rozmów, że masz być taka czy inna. Był scenariusz oczywiście, gdzie były wyznaczone jakieś tory, ale przychodził i mówił, a dzisiaj zrobimy taką scenę tajemniczą. Po prostu wydaje mi się, że już mnie znał i wiedział, że możemy zrobić coś takiego i to będzie właśnie dobre dla filmu. Ja nie byłam pewna, czy to będzie dobre, ale ufałam jego intuicji i jego talentowi. Po prostu wiedziałam, że to, co wymyśli, jeżeli pójdę z tym, to będzie dobrze.
Bardzo współpracował z ludźmi, ze swoją ekipą. I to było tak, że jak pracowaliśmy, to zawsze musieliśmy się wypowiadać, co nam się podoba, co nie podoba, co nam się wydaje słuszne, co jest okropne, co jest źle zrobione, a co trzeba poprawić. No a już szczególnie dla niego to było ważne po realizacji filmu w okresie montażu, bo on wtedy robił kolejne wersje, pokazywał różne wersje filmu i każda była inna. Pamiętam, jak właśnie oglądaliśmy jakąś wersję montażową, w której nie było sceny jednej. No tam wypowiedziałam swoje zdanie, co o tym myślę i mówię, wiesz, ale szkoda mi tej sceny, ona była taka piękna. A Krzysiek mówi, właśnie, ona była tylko piękna, nic więcej. Jestem przekonana, że 99% reżyserów zostawiłoby tę scenę, a on nie. On zawsze mówił, wiesz, kosz jest... pojemny, tam można wszystko wrzucić. Właśnie ta umiejętność wyboru, ta niezwykła umiejętność, którą posiadał Krzysztof, a której nie posiada bardzo wielu reżyserów, bardzo dokładnie wiedział, co jest potrzebne do opowiadania, a co nie jest potrzebne. To świadczy o tej świadomości artystycznej Krzysztofa.
Od czasu premiery filmu Kieślowskiemu towarzyszyły pytania o rolę przypadku w naszym życiu. Co decyduje o naszym losie? Zbieg okoliczności? Wyższa instancja? Przeznaczenie? A może my sami?
Wielokrotnie się nad tym zastanawiałam. Uważam, że jaki wybór będzie i jak się skończy, dojdziemy do tego punktu, który tam gdzieś nam jest pisany, jak to chcę nazwać, Bogiem, przeznaczeniem, losem z gwiazd. Natomiast nam, w moim wypadku, Pan Bóg zostawia wybór drogi. Czy pójdziemy bardziej uczciwą, czy mniej, skończymy zawsze w tym samym punkcie.
Dokonujemy pewnego wyboru. Dano nam w tym filmie tylko 3 przypadki. A tak na co dzień jest ich 1000. My nigdy tego nie wiemy do końca, czy dana droga jest dobra, ale pewien kręgosłup, który wskazuje nam Krzysio w tym filmie, nie ulega wątpliwości, że wybór jest. To wszystko zależy od nas, od naszego sumienia, od naszej etyki, od naszej moralności, przeznaczenie, wola, prawo wyboru, za co się oczywiście płaci dużą cenę, jeżeli to nie jest ta droga, a jeżeli jest właściwa, to cudownie, czasami rzadko się to zdarza.
Uważam, że przypadek jako przypadek nie istnieje i jeśli nawet nam się wydaje, że coś jest przypadkiem, to tak miało być po prostu. Tak jak mamy zapisaną pierwszą datę naszych narodzin, tak samo mamy zapisaną drugą datę i godzinę. I nieważne jest, gdzie będziemy, w jakim momencie. Czy to jest przypadek, czy to jest nasz los zapisany, no, tego nie będziemy wiedzieć, ale nie wierzę w przypadek.
Dodajmy tylko jeszcze, że przypadek był tematem jednej z ostatnich edycji Omasz a Kieślowski w Sokołowsku. Festiwalu, który od kilku lat odbywa się w miejscowości, w której wychował się reżyser. A o współpracy z Krzysztofem Kieślowskim opowiedziały mi Wioletta Ból, Bogusława Pawelec, Marzena Trybała i Monika Goździk. Marcin Mindykowski, Tomasz Cybula, dziękujemy za uwagę. Dobrego wieczoru. Peron.